Drodzy bracia i siostry, witam was wszystkich tutaj z tego miejsca. Cieszę się tym bardziej, że mogę do was tutaj dzisiaj przemawiać i służyć wam w ten sposób, gdyż przez 2 lata takiej możliwości nie miałem i dzisiejsza jest dla mnie tym bardziej ważna i znamienna. Chciałbym poświęcić temat dzisiejszy w rozwijaniu naszego poświęcenia. Szczególnie chciałbym zwrócić w moim wykładzie uwagę na tych z nas, którzy... może wyżej będzie lepiej. Na tych z nas, którzy w Ludzie Bożym pełnią pewne funkcje, od starszego zborowego poprzez do wyżej różnych innych braci, ponieważ, jak wiemy, mamy odnieść cięższy sąd, jako ci, którzy występują przed ludem Bożym i Boga reprezentują. Dlatego mój temat nazwałem pilnowanie samego siebie. Zaczerpnąłem te słowa ze słów apostoła Pawła: pilnujcie tedy samych siebie i wszystkiej trzody, której was Duch Święty postanowił biskupami. Paweł powiedział do braci starszych z Efezu, żeby przede wszystkim pilnowali samych siebie, a dopiero później trzody. Pewnie dlatego, że jak zaniedbają siebie, trzoda automatycznie będzie też zaniedbana. No bo jeżeli starsi w zborze nie będą odpowiednio pilnowali siebie, to w jaki sposób będą odpowiednio pełnili funkcję starszych w zborze, którym ta funkcja została powierzona. Im wyższą ktoś pełni funkcję, tym bardziej powinien uważać na samego siebie. Bo każdy z nas jest ambasadorem Boga. A ambasador, jak wiemy, reprezentuje swojego Pana. W naszym przypadku tym Panem jest sam Bóg i Jezus. Bóg chce zatem, przez słowa apostoła Pawła na to uwagę zwraca, abyśmy zwracali szczególną uwagę na siebie, naszą postawę, bo ta zawsze ma jakiś wpływ na innych. Tym większy ma ona wpływ, im większą funkcję ktoś pełni w Ludzie Bożym. Wpływ może być zarówno w kierunku dobra, jak i w kierunku zła. Podzieliłem ten temat na 4 podtematy, 4 podtytuły i w tych 4 podtytułach omówię to, co uważam za najważniejsze w moim temacie pilnowanie samego siebie. Pierwszy podtytuł to nasze motywy albo nasze serce. Najważniejsza sprawa, motywy naszych działań. Dlaczego coś mówimy lub dlaczego coś robimy? Czy tylko i wyłącznie dlatego, że jest to konieczne dla dobra sprawy? Prażąco napisał, każdy sługa Boga powinien bardzo starannie cenzurować swe nauki, starając się mówić jako wyrocznia Boga. Cytuję przy tym 1 list Piotra 4:11. Jeśli kto mówi, niech mówi jako wyroki Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to jako z siły, której Bóg dodaje. Aby we wszystkim chwalony był Bóg przez Jezusa Chrystusa. Zatem zabierając głos, czy robiąc cokolwiek innego, przed zrobieniem tego, przed powiedzeniem czy zrobieniem, powinniśmy zawsze zastanowić się, czy nasze słowa zasługują na miano wyroczni Boga. I druga rzecz z tego wersetu, czy wypływają z siły, którą Bóg daje, a nie ktoś inny. Tym innym może być nasz stary Adam lub szatan. On też umiejętnie wykorzystuje nasze słabości, żebyśmy robili lub mówili to, co on by chciał. Stary Adam z jego niskimi powodogami grzechu i samolubstwa, w postaci zazdrości, zemsty, pokazania komuś, gdzie jest jego miejsce, albo czasami nawet karmienia się upadkiem bliźniego. Różne są motywy naszego starego Adama. Wiemy, z czym musimy walczyć. Może też czasami chcemy kogoś sprowokować do niewłaściwego zachowania, które będziemy mogli przeciwko niemu wykorzystać, licząc na to, że w swojej niedoskonałości popełni jakiś błąd, który go obciąży. Zatem zawsze pytanie, w jakim stanie jest nasze serce, którego mamy przecież strzec? Bo z niego pochodzi, ale dodajmy, albo nie pochodzi, żywot wieczny. Mamy przecież prowokować się do dobrych uczynków, a nie do złych, nie do zemsty, nie do odwetu, nie do błędu. Jeśli naszym zdaniem ktoś jest czegoś winien i należałoby tą sprawę załatwić, to należy porozmawiać z nim 4 oczy. A nie dyskredytować publicznie taką osobę. Chyba chcemy temu komuś pomóc, aby wrócił na właściwą drogę, a nie ten powrót utrudniać. Czy w wypadku problemów między zborami, w zborach między braćmi nie mamy powiedziane, żeby najpierw co zrobić? Pójść do tego brata w 4 oczy. Dlaczego? Żeby nie upubliczniać problemu, zanim ta osoba, która ten problem powoduje, nie będzie miała szansy usłyszenia o nim i ewentualnego naprawienia. Nie mówimy ani jednej osobie więcej o tym za wcześnie, żeby właśnie tego powrotu na właściwe ścieżki komuś nie utrudnić. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby go z tego ewentualnego zła, jeśli takie jest nasze zdanie, zawrócić i udzielić mu pomocy. Nie jest najlepszą rzeczą mówić o tym, że ktoś wypełnia jakiś typ, oczywiście zły, że ktoś jest równoległością czegoś też złego, bo kiedyś w historii coś takiego było i teraz właśnie my dostrzegamy to jako niby prorocy, że to się wypełnia po raz kolejny. Brat Johnson wiele razy spędzał godziny na rozmowach z tymi, którzy szli w złym kierunku, nim komukolwiek cokolwiek o ten temat powiedział. A gdy już to czynił, nigdy nie dotykał życia prywatnego danej osoby. Nawet jeśli wiedział o tej osobie, że na przykład żyje w nieczystości. Ograniczał się do spraw publicznych, błędnego nauczania danego brata, by ostrzec przed jego błędem innych, którzy są nieświadomi, którzy tego błędu nie dostrzegają i nie rozumieją. Cechą charakterystyczną takich pomówień, które czasami się zdarzają, jest ich ogólnikowość. Ogólna potwarz rzucona. Jakiś buntownik, jakiś drań, jakiś przestępca, cudzołożnik, może pijak, pełen pychy, niezdrowej ambicji. Najlepiej takiego przegonić razem z tymi, którzy są do niego podobni. Tak jak w pogromach Żydów było. Ktoś rzucił jakieś bzdurne hasło, oni używają chrześcijańskiej krwi do żywienia macy. I motłoch nominalnego chrześcijaństwa od razu rzucał się na takich, zabijał, wyganiał z miejsca zamieszkania. Taka jest właśnie metoda szatana. Rzucić ogólne oskarżenie bez podania szczegółów, ponieważ szczegółów najczęściej nie ma albo są wypaczone. Więc nie ma się na co powołać. Cytat z brata Russella ze Strażnicy, reprint 51-47. Tam, gdzie szatan nie może szkodzić prawdzie przez logikę, Pismo Święte lub zdrowy rozsądek, tam stara się szkodzić przez rzucanie obelg na tych, którzy stają po stronie prawdy. Im większa jest gorliwość i praca słup prawdy, tym większa jest jego opozycja przeciwko nim. Ta opozycja jest dla nich próbą wiary i wytrwałości. Ona próbuje także ich wierność Bogu, prawdzie i braciom. Staje się też próbą miłości braterskiej dla domowników wiary oraz dokonuje dzieła przesiewania oddzielania. Ciąg dalszy cytatu. Te ataki dają okazję do ujawniania złości, nienawiści, zazdrości, sporu, złych posądzeń i złych mów. Tym sposobem wielu bywa próbowanych, ujawniając swe zamiłowanie do niesprawiedliwości. Z owoców ich poznacie je. To cytat Mateusza 7,20. Jad żmii pod wargami ich. Kolejny cytat Rzymian 3,13. Niektórzy z nich mają na tyle bezwstydnej odwagi, że głoszą kłamstwa, natomiast inni lubują się w tych kłamstwach i są na tyle źli, że je rozpowszechniają. Koniec cytatu, ale powtórzę ostatnie zdanie. Niektórzy z nich mają tyle bezwstydnej odwagi, że głoszą kłamstwa. Natomiast inni lubują się w tych kłamstwach i są na tyle źli, nie na tyle dobrzy, nie na tyle nijacy nawet, tylko na tyle źli, że je rozpowszechniają. Najgorsze jest mówienie o bracie w sposób, który podważa jego serce, jego charakter. Mówiąc o warunkach wieku tysiąclecia, a więc tylko albo i aż o poziomie sprawiedliwości, nasz Pan podzielił grzechy na trzy rodzaje i dla każdego rodzaju grzechu przewidział inny rodzaj kary. Mam na myśli Mateusza 5,22. Cytuję. Ale ja wam powiadam, iż każdy, i pierwszy rodzaj grzechu, kto się gniewa na brata swego, będzie winien sądu. Drugi, ktokolwiek rzecze bratu swemu racha, będzie winien rady. Trzy, ktokolwiek rzecze błaźnie, będzie winien ognia piekielnego, w oryginale greckim gehenny, czyli w której śmierci. O szczegółach opowiem być może kiedyś w oddzielnym wykładzie, a teraz chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, za co jest przewidziana jaka kara. Sąd za gniewanie się na brata, czyli za usposobienie złośliwej nienawiści do brata. Rada za powiedzenie racha, czyli głupsze, a więc za powiedzenie w sposób pogardliwy o czyjejś inteligencji, o czyimś rozumie. Ale gehenna, wtóra śmierć, za powiedzenie w oryginale greckim moros. Moros, drań, odstępca od Boga, buntownik. Takie jest znaczenie tego słowa moros. Czyli za pogardę dla serca i charakteru bliźniego. To jest największa kara. Uważajmy, żebyśmy, mówiąc o innych źle, najpierw w ogóle nie mówić. Ale jak już nie możemy wytrzymać i musimy sobie dać upust, bo stary Adam inaczej pęknie, to chociaż nie atakujmy czyjegoś serca, czyjegoś charakteru. W wieku tysiąclecia warunkach łatwiejszej próby niż lud Boży przychodzi obecnie w tym czasie, będzie za to groziła Gehenna. Zapowiedzenie Moro, zdraniu odstępcy od Boga, buntowniku. Ale bez względu na to, jakbyśmy się nie starali, będziemy zawsze mieli upadki. Więc druga część, drugi wątek mojego tematu to nasze błędy, nasze upadki, nasze grzechy. Każde złamanie boskiego prawa jest niesprawiedliwością. Z tego musimy sobie zdawać sprawę. Złamanie boskiego prawa jest niesprawiedliwością i ciąg dalszy. Każda niesprawiedliwość jest grzechem. Grzech to pogwałcenie sprawiedliwości. Ten grzech jest bardzo niebezpieczny dla ludu Bożego. Szatan dobrze o tym wie, o czym właśnie od niego dowiedział się i Balaam, i co następnie doradził Balakowi, wrogowi Izraela. Pamiętamy, jaka była rada, ona nie jest zapisana w Biblii, ale wynika z czego innego, z innych miejsc. Jeśli chcesz pokonać Izrael, nie próbuj atakować go wprost, bo wtedy przegrasz. Dlaczego? Gdyż Bóg jest z nimi. Jeśli chcesz ich pokonać, doprowadź ich do grzechu, a wtedy sam Bóg ich odrzuci. To jest metoda szatana. Jak nie może nas zniszczyć jako ludu Bożego, gdy jesteśmy wierni Panu, bo nie da rady. Z Panem jesteśmy niepokonani. Ale doprowadzę was do grzechu, a jak doprowadzę was do grzechu, to wasz sam własny Bóg was odrzuci i tak odniosę zwycięstwo. Czy zdajemy sobie sprawę, że postępowanie naruszające zasady sprawiedliwości, na przykład złe przedstawianie innych, tym bardziej naganne, gdy mówimy o tych innych nieprawdę, jest grzechem i szkodzi naszemu usprawiedliwieniu, nie mówiąc już o poświęceniu. Już w usprawiedliwieniu odwracamy się od grzechu i błędu. Wiemy, jak czymś wielkim jest usprawiedliwienie. Czasami może nie doceniamy, że usprawiedliwienie to jest poważny poziom. Jest to poważny krok do przodu wobec reszty, która nie jest usprawiedliwiona. Jest to tak poważny krok do przodu, że większość tak zwanego nominalnego chrześcijaństwa nie jest usprawiedliwiona. Już w usprawiedliwieniu odwracamy się od grzechu i błędu i wchodzimy na drogi sprawiedliwości. Tak jakbyśmy mówili, Boże, od tej pory w stronie od grzechu, w stronie od błędu. One dla mnie nie istnieją, nie będę tego chciał uczynić, na pewno nieświadomie. Będzie może upadnę, będę wtedy pokutował i żałował, ale nie będę tego chciał czynić. Natomiast w poświęceniu odwracamy się od dwóch kolejnych rzeczy. Jeszcze wyższy poziom, od samolubstwa i światowości. Dlaczego jest to wyższy poziom niż odwrócenie się od grzechu i od błędu na poziomie usprawiedliwienia? Bo samolubstwo i światowość są też niegrzeszne. Są grzeszne i są niegrzeszne. W poświęceniu musimy się odwrócić od samolubstwa i światowości nawet tych niegrzesznych. Bo poświęcony musi kierować się swoim poświęceniem i na przykład mieszkać tu, a nie gdzie indziej. Pracować w takim zawodzie, a nie w innym. Nawet ze stratą finansową. Jeżeli tego nie bierze pod uwagę, nie realizuje swojego poświęcenia właściwie. Samolubstwo i światowość, nawet niegrzeszne, muszą bardzo często być odrzucane. Musimy pozostawać głusi na ich wezwania. Dla innych, którzy są tylko usprawiedliwieni, są one w porządku. Na przykład robienie kariery w tym świecie. Bardzo rzeczą jest dobrą. Jak ktoś uczciwie robi karierę, pnie się po drabinie, poprawia swoje kwalifikacje, no ale gdyby poświęcony miał to robić ze stratą dla swojego poświęcenia, to powinien umieć z tego zrezygnować. Gdy więc naruszamy sprawiedliwość, podkopujemy nasze własne usprawiedliwienie. Jak można realizować poświęcenie, mając problem z zachowaniem usprawiedliwienia lub tracąc to usprawiedliwienie? Przecież przed Bogiem stoimy w poświęceniu tylko i wyłącznie dzięki usprawiedliwieniu. Gdy narażamy je na brud, czyli gdy je brudzimy, albo gdy je w końcu tracimy, co nam pozostaje w stanowisku przed Bogiem? Co działo się z członkami maluczkiego statka, którzy grzechem brudzili przypisaną im szatę sprawiedliwości Jezusa? Wszyscy, jak wiemy, musieli przejść bolesny proces oczyszczania, którego końcem była całkowita śmierć starego Adama w warunkach nieprzyjaznej pustyni. Przy czym niekiedy śmierć ta była śmiercią tylko samego Adama, starego Adama, a oni otrzymywali w nagrodę drugorzędne miejsce w królestwie, nie już to, o które początkowo się ubiegali, ale niekiedy efektem tego oczyszczania i zabijania starego Adama była także śmierć nowego stworzenia. Czyli był to koniec wszystkiego. ponieważ w trakcie oczyszczania dochodziło do zniszczenia ich struktury, wiary i charakteru. Bóg bowiem będzie nas czyścił do końca, tak długo, jak długo będziemy zaplamieni, albo tak długo, jak będziemy się plamić. Ale od pewnego momentu czyszczenie to polega już nie na usuwaniu plam z zabrudzonej szaty, ale na niszczeniu tej szaty, której oczyścić z plam już się nie da. Wiele lat temu, jeszcze była to konwencja w Lublinie, a w Lublinie nie było już od dawna konwencji, więc musiało robić to wiele lat temu. Tak, ten mikrofon jest zbyt pokorny. Widzimy, właściwa samoocena jest potrzebna także dla mikrofonu. Powinien stać na swoim miejscu, a nie zniżać się do poziomu niższego. Kiedyś parę lat temu w Lublinie mówiłem o wykład pod tytułem Nie wódź nas na pokuszenie. Fragment modlitwy. Dziwny fragment modlitwy, bo niektórzy z nas nawet w Bibliach zmieniają i mówią, że powinno tam być nie opuszczaj nas w pokuszeniach, bo jak to nie wódź nas na pokuszenie. Ale to jest dobre tłumaczenie i brat Johnson broni tego tłumaczenia i daje wyjaśnienie. Nie wódź nas na pokuszenie, nie wódź, nie prowadź nas na doświadczenia, których nie bylibyśmy w stanie znieść. Bo te doświadczenia byłyby dowodem odrzucenia nas przez Pana. Nasz Pan potwierdza wagę tego problemu, czyli wagę naruszania sprawiedliwości przez poświęconych w Mateusza 5, 23-24. Cytuję Mateusza. Gdybyś ofiarował dar twój na ołtarzu, a tam byś wspomniał, iż brat twój ma coś przeciwko tobie. Dlaczego ma coś przeciwko tobie? Bo zgrzeszyłeś wobec niego, bo naruszyłeś wobec niego sprawiedliwość. Zostaw dar twój przed ołtarzem, a odejdź, najpierw pojednaj się z bratem twoim, a potem przyszedłszy, ofiaruj dar twój. Jezus każe najpierw załatwić naruszenie sprawiedliwości wobec brata, a dopiero potem kontynuować ofiarowanie, poświęcenie, bo poświęcenie to sfera ofiary, czyli innymi słowy sfera miłości. Wykonywanie poświęcenia przy jednoczesnym gwałceniu sprawiedliwości i pozostawianiu spraw bez naprawienia jest nie do przyjęcia przez Pana. I Pan o tym powiedział. Zatrzymaj się, zostaw dar i wróć. Wróć do sfery sprawiedliwości i ją napraw. Omawiając potrzebę sądzenia samego siebie, brat Johnson pisze, Strajniejszej Prawdy, rok 37, nie podaje dokładnych namiarów braterstwu, bo to są cytaty z angielskich Strajniejszych Prawd. Nie wiem, czy one są w polskim i gdzie ewentualnie. Jeżeli ktokolwiek by chciał, to oczywiście będziemy szukać albo dam mu tłumaczenie. Ale numer 37, czyli dosyć na początku Epifanii. Sądzimy siebie, gdy poddajemy krytycznej ocenie nasze postępowanie, słowa, myśli i motywy oraz gdy poddajemy je próbie zasad, które znajdujemy w Biblii. Sprawiedliwości, miłosierdzia, miłości i prawdy. Jak uczył nasz Pan, jeśli stwierdzimy, że skrzywdziliśmy bliźniego, powinniśmy zostawić ofiarę na ołtarzu i najpierw pójść i przeprosić brata. W ten sposób sądzimy samych siebie. Zobowiązujemy siebie do właściwego postępowania. Gdy postąpimy źle, nie wystarczy powiedzieć, tak, popełniłem błąd, ale nikt nie jest doskonały. Takie stwierdzenie nie jest zachowaniem zgodnym z duchem naszego tekstu. Duch ten mówi, że jeśli stwierdzimy, iż popełniliśmy błąd, mamy do spełnienia święty obowiązek. Naprawienie tej rzeczy na miarę naszych najlepszych zdolności. Jeśli tym złem są nieżyczliwe myśli na czyjś temat, nie jest konieczne udanie się do tej osoby i powiedzenie jej o tym. Jeśli tym złem, o tym tak, ale możemy przypomnieć sobie wszystkie okoliczności, a następnie osądzić siebie, udzielić sobie odpowiedniej nagany. Mamy obowiązek dać sobie dobrą lekcję pod tym względem. W ten sposób powinniśmy zademonstrować, że intencje naszego serca są właściwe i że w sercu jesteśmy prawi. Ale słuchajmy dalej. Jeśli stwierdzimy natomiast, że skrzywdziliśmy bliźniego naszym językiem lub w jakikolwiek inny sposób, powinniśmy pójść do tej osoby i odpowiednio przeprosić, naprawiając w ten sposób stan rzeczy. Następnie powinniśmy wymierzyć sobie karę, której łatwo nie zapomnimy. Jeśli zapłacenie tej kary wymaga znacznej pokory, tym lepiej. Jeśli jednak nie ukażemy siebie, pokażemy tym samym, że nie mamy właściwego stanu serca. W takim przypadku najlepszą rzeczą, jaką może się nam przydarzyć, jest surowa kara od Pana. Ta może jednak nie nadejść tego samego dnia, tygodnia czy miesiąca, co zły czyn. Możemy być jednak pewni, że jeśli nie postąpimy właściwie w danej kwestii, Pan zajmie się nami i da nam ciężkie doświadczenie, które nauczy nas potrzebnej lekcji. Może dozwolić, że ktoś nam coś zrobi lub powie coś o nas, co pokaże nam to, w czym nie postąpiliśmy właściwie. Albo pozwoli nam znaleźć się w sytuacji, która sprowadzi na nas jakieś dyscyplinujące cierpienie. W przeciwnym wypadku nie będziemy nadawać się do Królestwa. Dopóki zatem nie naprawimy takiej sytuacji, nie mówmy głośno i publicznie, jak bardzo miłujemy bliźniego, bo to jest obłuda. Takich Jezus nazywał grobami pobielanymi, z pozoru białymi na zewnątrz w deklaracjach, a w sercu knującymi zdradę, kłamstwo, oszczerstwo i obmowę bliźniego. Bardzo stosowna jest tutaj zasada z Jakuba 3,14. List Jakuba 3,14. Ale jeśli macie gorzką zazdrość, przeciwieństwo miłości, bo miłość usuwa precz zazdrość. Jeśli macie gorzką zazdrość i kłótliwość w sercu waszym, nie chlubcie się, bo nie ma się czym chlubić, nie ma się czym chwalić. Ale słuchajmy dalej, co mówi apostoł. Ani nie kłamcie przeciwko prawdzie. Nie mówcie, że jest inaczej. Że macie w pełnej miłości uczucia do innych. Bo jest to jedynie wyuczony Duch Chrystusowy. Wiemy, jak Biblia nazywa wyuczonego Ducha Chrystusowego? Kształtem pobożności bez jej skutku. Tak apostoł pisze. Nierozwinięty w sercu Duch Chrystusowy, ale wyuczony, bo każdy mniej więcej wie, na czym polega Duch Chrystusowy. Trzeba mieć miłość nawet do nieprzyjaciół. No to najłatwiej o tym mówić. A w życiu często uczynki temu przeczą. Wyuczony Duch Chrystusowy, kształt pobożności bez jej skutku. I tak omówiłem drugi podpunkt mojego ogólnego tematu, pilnowanie samego siebie. Trzecia rzecz, którą widzę jako ważną w pilnowaniu samego siebie, to nasze sumienie. Wyjdę od Rzymian 7,23. Tam mamy bardzo ważną zasadę do codziennego naszego postępowania. Kto spożywa pokarmy, mając przy tym wątpliwości, ten potępia samego siebie, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem. Wszystko, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem. Paweł zawsze i wszędzie każe postępować tak, jak każe nam sumienie. Prosty przykład weźmy. Ktoś robi coś, o czym my sądzimy, że jest niewłaściwe. Na przykład jeździ na wczasy. Jakiś brat lub siostra może uważać, że poświęcony nie powinien jeździć na wczasy. Ale mimo to naśladuje tą osobę w jeżdżeniu na wczasy, bo skoro robi to ten inny brat, a on ma do niego szacunek, on uważa, że ten brat wie, co dobre, a co niedobre, co właściwe, co niewłaściwe, to on też zacznie jeździć, bo będzie brał przykład z tamtego brata. Jeżeli tak zrobi, grzeszy. Gdyż nie wypływa to z jego przekonania, z jego sumienia. Bo z jego punktu widzenia jeżdżenie na wczasy jest niewłaściwe. To niech nie jeździ. Nie wolno postępować zgodnie z czyimś sumieniem. Powtórzę raz jeszcze. Nie wolno postępować zgodnie z czyimś sumieniem. Jeżeli czyjeś sumienie na coś komuś pozwala, a nasze na to nam nie pozwala, nie postępujmy zgodnie z jego sumieniem. W obecnym czasie nie jesteśmy bowiem na próbie właściwego albo niewłaściwego postępowania. Trochę mi się zdaje, że to właśnie tak jest. Nie. Bóg nie oczekuje od nas właściwego albo niewłaściwego postępowania. Bo jesteśmy niedoskonali i będziemy błądzili, więc on się nie przygląda, czy postępujemy właściwie, czy postępujemy niewłaściwie i nie ocenia nas z tego punktu widzenia. Jesteśmy na próbie postępowania zgodnego z sumieniem. Oczywiście regulowanym Słowem Bożym, bo nasze sumienie, jak cała reszta naszego człowieczeństwa, jest niedoskonałe. Więc nasze sumienie plus regulacja Bożego Słowa to jest nasza wykładnia, nasz drogowskaz do postępowania. Jeżeli bierzemy coś innego, robimy sobie krzywdę. Postępowanie zgodne z sumieniem zawsze rozwija charakter, bez względu na to, czy jest właściwe, czy nie. Powtórzę raz jeszcze. Postępowanie zgodne z sumieniem zawsze rozwija charakter bez względu na to, czy jest właściwe, czy nie. Nawet jeśli jesteśmy w błędzie i postępujemy niewłaściwie, bo jesteśmy w błędzie, winę ponosi nasz umysł, brak wiedzy, co z czasem zostanie uzupełnione, a w międzyczasie nie wyrządza nam żadnej szkody moralnej. Natomiast niesłuchanie głosu sumienia znieczula i zatwardza charakter. Krystalizuje go w złu. Na królestwo pozostanie nam zatwardzony charakter, którego zmiękczenie będzie wymagało wielu batów, wielu uderzeń laski żelaznej, co mimo wielu cierpień nie wiadomo, jak się skończy. Nie wiadomo. Każdy będzie bity i jak wiemy, rodzaj ludzki podzieli się na dwie grupy z dwoma różnymi wynikami tego bicia. Ogromne rzesze ludu Bożego w wieku Ewangelii przechodziły, ale wciąż przechodzą próbę do życia albo do stanowisk w danej klasie tylko i wyłącznie na podstawie postępowania zgodnego z sumieniem. I nie ma absolutnie żadnego znaczenia, ile znają prawdy albo ile znały kiedyś tej prawdy, gdy żyły. Najczęściej kiedyś było to kilka procent tej prawdy. Bóg oczekuje postępowania zgodnego z taką ilością prawdy, którą znamy i której powinniśmy być posłuszni. Liczy się to, czy postępujemy zgodnie z sumieniem i tą częścią prawdy, jaką znamy jako Jego prawdę, boską prawdę, nawet gdy ona jest częściowo błędna lub gdy my ją błędnie rozumiemy. Znowu powtórzę teraz jeszcze. To są, uważam, najważniejsze rzeczy dla naszego poświęcenia. Liczy się to, czy postępujemy zgodnie z sumieniem i tą częścią prawdy, jaką znamy jako boską prawdę, nawet gdy ona jest częściowo błędna lub my błędnie ją rozumiemy. Czy zdajemy sobie sprawę z kilku faktów? Przywołam kilka faktów, żeby pokazać, jak ważne jest sumienie, że jest najważniejsze. Eliaszowi wydawało się, że został sam jako jedyny wierny. Pamiętamy, jak mówił, że został sam, wszyscy poszli za Baalem. A Pan mu powiedział, że jemu podobnych ma jeszcze 7 tysięcy. 7 tysięcy. 7 tysięcy razy więcej? Czy 7 tysięcy tyle było osób? Czy 7 tysięcy oznacza tutaj wszystkich innych, nieważne ich było, ile ich było? Nie wiemy. Ale wielu więcej jeszcze było takich, którzy nie znali prawdy, którą znał Eliasz. Którzy ulegali błędowi, ale Pan ich nazywał, że ma takich samych jeszcze. Czy zdajemy sobie sprawę, że maluczkie statko w czasie wieku Ewangelii rozwijało się w systemach większego lub mniejszego błędu? Maluczkie statko, nowe stworzenia, najwyższa nagroda, najwyższa klasa. Są teraz w boskiej naturze, a rozwijali się w systemach błędu w wieku Ewangelii, ale postępowali zgodnie z sumieniem. Czy zdajemy sobie sprawę, że ostatni członek klasy maluczkiego statka opuścił system nominalny dopiero w roku 1916, 2 lata po zakończeniu żniwa? Ktoś powie, no to dlaczego Bóg go wcześniej nie wyprowadził do prawdy? To nowe stworzenie było. No, nie było to, nie miało to większego znaczenia. Mieli wyjść w końcu wszyscy. Ale to nie miało znaczenia, żeby wyszli jak najwcześniej i cieszyli się prawdą parauzyjną. Czy zdajemy sobie sprawę, że Żydzi, którzy nie przyjęli naszego Pana, wciąż powinni, muszą zachowywać wierność przymierzu zakonu? Inaczej umierają jak Żydzi przed Bogiem i stają się poganami? Nie znasz prawdy o Jezusie? Bądź wierny temu, co ci się wydaje. Znasz przymierze zakonu, jesteś Żydem. To cię obowiązuje. Z tego cię będę rozliczał, a nie z tego, że nie uwierzyłeś w Jezusa i nie postąpiłeś właściwie, bo się nie poświęciłeś Jemu. No i czy zdajemy sobie sprawę, że obecnie więcej członków młodocianych, godnych i poświęconych obozowników Epifanii znajduje się poza naszym ruchem niż u nas? Gdzie oni są? Dlaczego nie znają naszych prawdy? Są młodocianymi godnymi, są poświęconymi obozownikami Epifanii, a Pan ich nie wyprowadza stamtąd. Umrą młodociani godni, tam umrą i obóz Epifanii w dużej liczbie tam umrze. Uzupełnienie braków w umyśle to krótki i bezbolesny proces, gdy w Królestwie prawda zaleje świat, jak wody zalewają morza. Uzupełnienie braków w sercu to lata ciężkiej pracy w warunkach ognia prób i goryczy kar, a wynik niepewny. Kładźmy zatem nacisk na to, co ważne, a nie na to, co zupełnie nieważne. Oto stosowny cytat z wykładu brata Jolego. Teraz prawda, rok 48, oczywiście angielska, ale wiem, że to także jest polskim. Braterstwo na pewno będziecie kojarzyli, gdy zacznę go czytać. Wygłosił go brat Jolie na konwencji w Chicago w roku 48, a brat Johnson opublikował go w Tajemniczej Prawdzie jako ważny dla ludu Bożego. On tam mówi o powtarzających się prawidłowościach wśród ludu Bożego w czasie trudnych czasów, różnic w poglądach i przesiewań między ludem Bożym. Różnym rozumieniu prawdy i zarządzeń prawdy. I zobaczmy, co wytyka ludowi Bożemu. Bierne, bezwolne czczenie aniołów. Innymi słowy, brak osobistego potwierdzania, sprawdzania, analizowania, udowadniania spraw. W przesiewaniu roku 1908-11 wielu po prostu uznawało z szacunkiem pewne osoby i szło za wodzem, bez względu na to, kim ten wódz był. Owce Pana słuchają tylko jego głosu. One go sprawdzają. One wiedzą, że jest to jego głos, bez względu na to, przez jakiego pasterza on go posyła. Jednak wielu wtedy, tak jak i teraz, szło razem ze swoimi mężami lub na odwrót. Albo rodziny czy krewni trzymali się razem. Albo trzymali się tych, którzy przyprowadzili ich do prawdy i karmili ich nią. Albo trzymali się swoich ulubionych starszych lub pielgrzymów, bez względu na to, gdzie była prawda. Albo trzymali się posłannika Paruzji lub Epifanii, sądząc, że tak będzie bezpiecznie. Niekiedy motywowani duchem strachu, który nie jest duchem Pana. Widzimy, co to pisze? Trzymali się różnych osób bez względu na to, gdzie była prawda. Motywowani duchem strachu, który nie jest duchem Pana. Brat Jolly krytykuje nawet trzymanie się brata Russella i brata Johnsona, posłanników Paruzji i Epifanii. Myślę, że wszystkim nam dobrze zrobiłaby ponowna lektura artykułu Czczenie aniołów, czyli sług z ludzi. By do niej zachęcić, przypomnę cztery formy tego czczenia, które są zabronione ludowi Bożemu, występują w ludzi w nominalnym chrześcijaństwie, no i wkradają się także do nas. Nie jesteśmy na to odporni. Hołdowanie. Punkt pierwszy. Hołdowanie, składanie im hołdu. Czczenie aniołów. Drugi. Służalczość. Płaszczenie się przed nimi. Trzeci. Stronnicze popieranie. Tutaj artykuł ten zwraca uwagę. Popieranie tych, którzy próbują panować nad ludem Bożym. Tak zwany kult Baala, czyli klerykalizm. Przy czym sięgający po jakąś formę panowania nad ludem Bożym są czcicielami Baala, a ci, którzy popierają takie jednostki, całują tego Baala. I czwarty element. Bierne przyjmowanie ich nauk jako prawdy bez odpowiedniego badania i sprawdzenia. To, co było w tym cytacie wyżej. I na tym kończy się trzeci mój podpunkt. Przechodzę do podpunktu czwartego, ostatniego. Nasza służba dla innych. Jesteśmy sługami i nasza służba wyznacza naszą drogę w poświęceniu. I można powiedzieć, że w większości przypadków właśnie z niej, na podstawie niej wygramy lub przegramy. Zacznę od cytatu brata Russella ze sprawozdania konwencyjnego. W Paruzji był taki zwyczaj, że były sprawozdania konwencyjne, które miały treści wykładów tam wygłaszanych. No i czasami brat Russell pisał także coś innego. Ten cytat pochodzi z jego spotkania z pielgrzymami właśnie. Bóg oczekuje, że całkowicie zapomnimy o sobie i z całą energią oddamy się czynieniu wszystkiego, na co nas stać, by karmić trzodę, pomijając siebie. Nieważne, czy będą was szanować, czy nie. Nieważne, czy będą was chwalić, czy nie. Idźcie karmić trzodę. Niech te inne sprawy zatroszczą się same o siebie. Moim zdaniem jednak trzoda ostatecznie pozna, czy ją karmiliście, czy nie. I ostatecznie doceni was jako sług. Nie oceni was jako panów czy królów nad sobą, ale wy nie powinniście chcieć być tak oceniani. Nie szukajmy szacunku dla siebie za naszą służbę, choćby największą. Pragnienie takie zgubiło Lucyfera, który z lubością rozmyślał o szacunku, jaki otrzymywał od podległych mu i stworzeń, aż w końcu ta idea szacunku od podległych mu stworzeń spodobała mu się tak bardzo, że tego szacunku było mu za mało. Szukał możliwości, gdzie by zdobyć go więcej. No i zdobył. Wiemy, jak to się skończyło. Podobne pragnienie, żądanie szacunku zgubiło Hamana, którego szanowali wszyscy w królestwie. Większość na pewno nieszczerze, bo tak zwykle bywa. Pamiętajmy o tym. Nie zabiegajmy o szacunek ludzi, bo najczęściej będzie i tak nieszczery. Będą go okazywali dla pewnych korzyści, które mogą odnieść z jego okazywania danej osobie, jeżeli to jest osoba, która coś może im dać. Więc wracam do tego Hamana. Szanowali go wszyscy w królestwie, z wyjątkiem jednego Mardochaja. I zamiast cieszyć się szacunkiem tych wszystkich w królestwie, to go bardzo bolało, że Mardochaj mu się nie kłania. No i co się, jak to się skończyło? Doprowadzało go do wściekłości za życia, a ostatecznie jego i jego synów doprowadziło na szubienicę. W naszych relacjach ze zborami pamiętajmy, że to my jesteśmy dla nich, a nie one dla nas. Zbory. Mówię znowu o braciach usługujących. Musimy szanować ich wszystkie decyzje związane z naszą służbą dla nich. Czas, miejsce zebrań, gościna, rodzaj usługi, chociaż nie tematy. Tematy wybieramy sami, ponieważ to my jesteśmy przedstawicielami Pana wobec zborów i wobec tego temat należy do wyboru brata usługującego. Ale akceptujmy także to, że dany zbór z jakiegoś powodu może nie życzyć sobie w ogóle naszej usługi. Mówiąc, że chociaż zbory nie mogą wybierać ani odwoływać pielgrzymów, tak zwanych drugorzędnych proroków, brat Johnson pisze w artykule Prorocy i prorocy, mamy go w polskim także, że zbory mogą jednak przegłosować, że chcą lub nie chcą, by on, ten drugorzędny prorok, brat pielgrzym, im służył, zależnie od tego, co uważają za lepsze. Ich decyzja musi obowiązywać w tej kwestii, a prorok nie ma żadnej słusznej podstawy do żalu, jeśli jakiś zbór postanowi nie pozwolić mu przemawiać u siebie. Ktoś powie, ale słyszałem, że to dotyczy tylko pielgrzymów spoza marszruty. Spoza marszruty. Czy my mamy pielgrzymów, którzy jeżdżą po zborach i usługują spoza marszruty, narzucając swoje usługi? Czy byli tacy za czasów brata Johnsona? Czy brat Johnson pisałby o nieistniejących sługach? Pielgrzym, który znajdzie się w obcym zborze, nie pojechał tam po to, żeby mówić wykłady. Choć może to uczynić, jeżeli taki zbór sam najpierw o to go poprosi. Prawo odmowy przyjęcia usługi może zatem dotyczyć tylko pielgrzymów z marszruty, bo tylko tacy usługiwali i usługują w naszym ruchu. Gdyby jakiś pielgrzym robił inaczej, byłby to powód do odwołania go ze służby. Bo, znowu cytat brata Johnsona, z tego samego artykułu, a nawet tego samego akapitu. Mają oni, pielgrzymi, prawo przemawiać w jakimkolwiek zborze tylko na prośbę tego zboru. I podaję nawet przykład apostołów, że nawet apostoł nie mógł przemawiać w zborze, jak zbór go nie poprosił. Nieprzekonanym proponuję jeszcze jeden cytat z tego samego artykułu. Każdy zbór ma kompetencje i prawo pozwolić lub odmówić ich usługi w swym gronie. W ten sposób zachowana jest zarówno niezależność zborów w odniesieniu do usługi proroków, czyli pielgrzymów, jak i niezależność proroków w odniesieniu do kontrolowania ich urzędu. Jak ktoś będzie się upierał, że chodzi o nadal proroków spoza marszruty, to niech doda sobie do tych zdań ten fragment. Pielgrzymów spoza marszruty. Ja to zrobiłem i do tej definicji dodałem w nawiasie te stwierdzenia i czytam tę definicję brata Johnsona raz jeszcze, będę dodawał w nawiasie tylko spoza marszruty. Każdy zbór ma kompetencje i prawo pozwolić lub odmówić usługi w swoim gronie pielgrzymom, w nawiasie, ale tylko tym spoza marszruty. W ten sposób zachowana jest zarówno niezależność zborów w odniesieniu do usługi pielgrzymów, dodatek, ale tylko spoza marszruty, jak i niezależność pielgrzymów, dodatek w nawiasie, ale tylko spoza marszruty w odniesieniu do kontrolowania ich urzędu. Czy nowe stworzenie, członek gwiezdny, mógłby mieć na myśli taki absurd, że pozwolenie lub odmówienie usługi pielgrzymom spoza marszruty świadczy o wzajemnej niezależności zborów od tych pielgrzymów, ale tylko spoza marszruty, bo pielgrzymi z marszruty to są zależni od zborów, a zbory od nich? Kolejnym dowodem, że brat Johnson miał na myśli normalnych pielgrzymów z marszruty, jest praktyka zborów angielskich i amerykańskich. Sprawdziłem to i wszystkie zbory amerykańskie i angielskie mają prawo odmówienia przyjęcia usługi brata, który jest do nich kierowany. Nawet odpisują, że przyjmują danego brata co do terminu i osoby, który jest im przesłany przez brata w danym kraju odpowiedzialnego za pracę. W Polsce też było to możliwe. Kiedyś, pamiętam, z relacji braci, zbór warszawski dawnymi laty odmówił przyjęcia usługi brata z pielgrzyma, którego brat Stachowiak przysłał. Nie będę podawał jego nazwiska, żeby nie dyskredytować tego brata, że miał coś na sumieniu, prawda, ale zbór warszawski lata temu odmówił. Starsi bracia, starsi wiekiem na pewno to pamiętają, że taki przypadek miał miejsce. Z tego co wiem, brat Woźnicki też był wtedy w tym zborze i też na pewno ten przypadek pamięta, bo brał udział w stworzeniu tego wniosku. Twierdzenie, że jest inaczej, dowodzi, że ktoś albo nie rozumie organizacji ludu Bożego, albo ją świadomie wypacza, pozbawiając zbór należnych mu praw. Co jest klerykalizmem? A nasz Pan bardzo nie lubi klerykalizmu. Objawienie 2:6. Ale to masz, mówi do zboru pierwszego okresu Kościoła, ale to masz jako plus na Twoją korzyść, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, czyli klerykalistów, których i ja nienawidzę. Słowo Nikolaita pochodzi z greckiego słowa Nikolan, odpowiada hebrajskiemu Balaam, a po polsku znaczy zwycięzca, pan ludu. Zobaczmy, jakie wymowne. Zwycięzca, pan ludu. Ktoś, kto pokonał lud Boży, zwyciężył lud. Nienawidzi. Jezus mówi, nienawidzę tych, którzy zwyciężyli lud Boży, bo to jest mój lud. Jak ktoś mógł go zwyciężyć? Nienawidzę ich za to zwycięstwo. Oby nikt z nas nigdy nie odniósł takiego zwycięstwa nad ludem Bożym, bo nie byłby to powód do dumy przed Panem. Mając do czynienia ze zborem, mamy bowiem do czynienia z Panem, bezpośrednim i jedynym przełożonym każdego zboru. Cytat z 8 tomu, strona 324, to podaję, bo to jest po polsku. Wyłącznie Pan Jezus jest Panem Kościoła, głową ciała, Kościoła powszechnego, tak jak wyłącznie On jest też głową kościołów lokalnych. Z wyjątkiem apostołów i onego sługi, użytych przez Niego jako sług, jako szczególnych Jego przedstawicieli funkcji rządzenia, innych przedstawicieli używa On tylko do celów służenia, a nie rządzenia. Zarówno w kościele powszechnym, jak i w kościołach lokalnych. Powtarzam najważniejsze zdanie. Z wyjątkiem apostołów i onego sługi, 13 osób, użytych przez Niego jako Jego szczególnych przedstawicieli funkcji rządzenia, innych przedstawicieli używa On do celów służenia, a nie rządzenia. Zarówno w kościele powszechnym jako całość, jak i w kościołach lokalnych. A kościół lokalny to samo co zbór. Sama szafarska doktryna kongregacjonalizmu mówi, każdy zbór, strona następna, 325 tego tomu, każdy zbór ludu Pana pod zwierzchnictwem Chrystusa jest panią swych własnych spraw. Całkowicie niezależny od wszystkich innych osób, zborów i organizacji kościelnych. Od wszystkich innych osób, zborów i organizacji kościelnych. Co ktoś spoza danego zboru może zrobić całkowicie niezależnemu i należącemu tylko do Pana zborowi, szczególnie gdy nie należy do grona tych 13 osób, którym Pan zlecił pewne formy rządzenia zborem. Pan Johnson mówi pewne, nie mówi jakie, no ale wiemy, że te pewne jakie one były, polegały na podaniu, zaleceniu zasad organizacji tychże zborów. Apostołowie podali zasady organizacji tych zborów na początku wieku Ewangelii. Później był duży wiek, duże odstępstwo od tego odeszło. A brat Johnson pisze, że odstępstwo zaczęło się od klerykalizmu i zmian w organizacji ludu Bożego. I poszło, wiemy do czego doszło, wielkie odstępstwo od prawdy. I potem, gdy przyszła parauzja, żniwo wieku Ewangelii, Bóg bratu Ruselowi daje to samo dzieło, które dał kiedyś apostołom. Musicie przywrócić właściwą organizację ludu Bożego. Podacie im pewne zasady. Mają być zorganizowani tak, a tak. Pewne. Bo nawet na przykład, jak mówiliśmy, wykładów nie mogli głosić u nich, jeżeli sobie tego zbór nie życzył. Czyli czy taka osoba, która jest spoza danego zboru, może wpływać na decyzję takiego zboru, sugerować tę decyzję, a może krytykować tę decyzję, a może ukarać ten zbór w jakiś sposób, albo grozić temu zborowi, że coś mu zrobi? Jeśli to czyni, wchodzi między zbór a Pana jako dodatkowe ogniwo, obce ciało, którego Pan nie przewidział. Zbliżam się już do końca mojego tematu, bo to była końcówka 4. podpunktu. Na koniec krótka uwaga praktyczna, z życia wzięta i krótki cytat. Zawsze i wszędzie przede wszystkim powinniśmy być dla siebie braćmi, nie kolegami i nie wspólnikami. Bracia mają ojca, któremu winni są wierność i posłuszeństwo. Koledzy nie uznają ojca. Wspólnicy nie mają ojca. Uznają tylko własne relacje i potrafią dla nich naginać zasady, gwałcić je albo wybiórczo traktować. Józef był prawdziwym bratem dla swoich braci i prawdziwym synem dla swego ojca. Widząc złe postępowanie swoich braci, jako brat i syn informował o tym ojca, a nie stawał się kolegą swoich braci w złu, którzy ci bracia robili na niekorzyść własnego ojca i domu, w którym się znajdowali. Jego bracia natomiast stali się kolegami, jako koledzy zgrzeszyli wobec brata i wobec ojca. A więc postąpili jak nie bracia i jak nie synowie. Miłość i wierność Bogu zawsze i wszędzie powinna być ważniejsza od miłości i wierności braciom. Powtarzam raz jeszcze. W dzisiejszym wykładzie kilka razy powtarzam kilka rzeczy, ale to są sprawy, uważam, za tak ważne, że to czynię. Apostoł też czasami powtarzał dwa razy te same w wersecie, prawda? Kiedy chce coś bardzo ważnego powiedzieć. Miłość i wierność Bogu zawsze i wszędzie powinna być ważniejsza od miłości i wierności braciom. Prawdziwa miłość i prawdziwa wierność braciom zawsze jednak pozostaje w harmonii z pełnym oddaniem dla Boga. Nigdy nie jest z Nim sprzeczna. Chociaż może być sprzeczna, i tak bywa, z pragnieniami samolubnych i słabych braci, którzy nie są w pełni harmonii z boską prawdą i Jego zasadami sprawiedliwości i miłości. Ten krótki cytat to z tomu czwartego. Strona 278. Bracia niebawem go będą mieli w rękach. Dotyczy utracjuszy koron, ale zacytuję go tutaj, bo każda klasa ma swoich utracjuszy. Tylko właśnie nie nazywają, bo nie ma korony, którą by stracili. Tracą coś innego, tracą członkostwo w tej klasie. Ich postępowanie, mowa o utracjuszach koron, ich postępowanie okazało się żałośnie niepożyteczne. Za niewielką pozycję, za niewielkie uznanie od ludzi, za niewielki blask pierwszoplanowej roli utracili przywileje służby w wysokim powołaniu. Jakże słaby jest ich osąd, niezdrowy umysł i niebezpieczne postępowanie. Na koniec chciałbym powiedzieć, że ten wykład jest plonem moich osobistych doświadczeń i obserwacji na przestrzeni ostatnich 2-3 lat, w czasie których Pan pozwolił mi odczuć na własnej skórze i zobaczyć na własne oczy to, o czym tylko czytałem w literaturze prawdy i znałem z teorii. W tym czasie moje zrozumienie prawdy i jej zarządzeń nie tylko nie uległo zmianie, ale jeszcze się bardziej ugruntowało dzięki tym doświadczeniom. Moim celem jest zwrócenie uwagi na prawdę i jej prawdziwe zarządzenia oraz na nasz bezwzględny obowiązek posłuszeństwa tej prawdzie i tym prawdziwym zarządzeniom. Nie wykorzystujmy prawdy dla własnych korzyści, jak czyniły i czynią to narody tego świata w wyniku uderzenia Jordanu przez Eliasza, wykorzystując tylko te sprawy, jakie maluczkie stadko gusiło w uderzeniu Jordanu, które służyły ich samolubnym interesom, a przeciwko drugiemu. W wyniku tego narody obecnie zorganizowane będą całkowicie zniszczone. W naszym przypadku stawką na pewno jest zwycięstwo w klasie młodocianych godnych albo poświęconego obozu Epifanii. A być może nawet stawką jest nasze wieczne życie, bo nie wiadomo, jak nasza przegrana tutaj będzie się przekładała na nasze efekty po tysiącleciu. Oby jak najwięcej z nas zwyciężyło na obydwu tych polach. Na polu zdobycia miejsca w klasie ludu Bożego i na polu zdobycia życia wiecznego w jakiejkolwiek klasie. Dziękuję bardzo za uwagę i tym kończę mój wykład.